Człowiek nie może żyć bez miłości. Kropka. Bardzo często spotykałem ludzi, którzy naprawdę kochali, ale nie tylko nie mieli tego świadomości. No, wręcz spowiadali się z tego, że nie potrafią kochać, bo czują rzeczy, których nie powinni czuć. Na przykład obrzydzenie, wstręt, na przykład lęk. A mimo to szli w kierunku drugiego człowieka, zajmowali się nim. To jest prawdziwy akt miłości.
Im bardziej wchodzi kultura ta europejska, powiedzmy, im bardziej kraj się rozwija, tym bardziej dzieli się rodzinę. Tym bardziej ta rodzina staje się z wielopokoleniowej jednopokoleniową. Ten starszy człowiek może zaczynać być przeszkodą.
W drugiej połowie życia.
Życie ma swój naturalny kres. Naturalny kres. I warto żyć do końca.
Zapraszam. Ewa Dąbrowska. Papież Franciszek 17 grudnia 2016 roku skończył 80 lat. Ten dzień rozpoczął od spotkania z grupą bezdomnych. Razem z nimi zjadł śniadanie, obdarował argentyńskimi słodyczami. Bezdomnych przyprowadził opiekujący się nimi na co dzień arcybiskup Konrad Krajewski, papieski jałmużnik. Po pół godzinie Franciszek wstał, pożegnał się, bo musiał iść na mszę świętą z kardynałami w kaplicy paulińskiej.
Franciszek dopiero na zakończenie mszy nawiązał do swoich urodzin. Od kilku dni przychodzi mi na myśl słowo, które wydaje się brzydkie. Starość przynajmniej przeraża.
Spaventa almeno.
Przyznał, iż zaskoczony jest, że starość przyszła tak szybko, jak gdyby runęła na człowieka. Przypomniał, że mówił o tym dwa dni po wyborze, 15 marca 2013 roku. I wtedy usłyszał, że starość powinna być pogodna i pobożna. Módlcie się, aby i moja starość była pogodna, pobożna i owocna, a także radosna. Dziękuję. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.
Franciszek często mówi o ludziach starszych. Dostrzega problem wykluczania ich z życia społecznego. Naucza: żyjemy w czasach, w których ludzie starsi się nie liczą. Brzydko tak powiedzieć, ale oni są odrzucani, bo przeszkadzają.
Starszy człowiek jest uważany jako taka ostoja mądrości, stabilizacji. Zależy to od tego, gdzie w Afryce. Czy to jest wieś, czy to jest miasto, czy to jest rodzina zamożna, czy mniej zamożna. Im bardziej idziemy w stronę wioski, tym bardziej ta pozycja starszej osoby wzrasta. La vieillesse, la sagesse, czyli starość to mądrość.
Ojciec Marek Myśliński, Zgromadzenie Ducha Świętego. Spędziłem troszkę ponad 14 lat w Senegalu, 10 lat w afrykańskim buszu i ostatnie 4 lata na przedmieściach wielkiego miasta Dakaru.
Starszyzna wioski to nie jest jakiś slogan, to są naprawdę dziadkowie, którzy decydują bardzo często o tym, w jaki sposób ma wyglądać ich życie, kiedy ma się odbyć święto, czy mamy zachować się w taki czy w inny sposób. To jest nobilitacja, jeżeli ktoś już jest w wiosce zaliczany do starszych. Statystycznie Senegalczyk żyje 47 lat. Ktoś, kto ma powyżej 60-70, to jest staruszek, mówię o wioskach. Czyli taka osoba zbliżająca się do wieku 60 lat to jest osoba starsza, pełna mądrości, która przeżyła życie, która przeszła przez wszystkie etapy inicjacji i wtajemniczenia, ma przekazać młodemu człowiekowi mądrość życia, te rzeczy, które pozwolą mu przeżyć w buszu. I w tym momencie pojawia się nowoczesność. Nowoczesność, która wkrada się w życie Afrykanów, przez telefonię komórkową, w telewizję, wkrada się przez nowe sklepy, chińszczyznę, która zalewa Afrykę. I tu zaczyna się bardzo często ta kwestia wyboru w kwestiach kulturowych. Kiedy zbliżamy się do miast, mimo że w rodzinach wielopokoleniowych ta starsza osoba ma cały czas swoje miejsce, jest otoczona taką, powiem nawet, czcią, to niemniej jednak sprowadza się to do tej babci czy dziadka, wokół którego rodzina się zbiera, a już nie będzie tą skarbnicą są mądrości. Nawet w mieście nie można sobie wyobrazić takiej sytuacji, żeby osoba starsza zamieszkała zupełnie sama. Ale teraz wyobraźmy sobie, że z wioski ktoś wybija się i staje się nagle, nie wiem, lekarzem, nauczycielem, kimś dobrze ustawionym w społeczeństwie. Taki człowiek nie tyle, że nie można powiedzieć, że zapomniał o rodzicach, ale pozostawia bardzo często zajmowanie się rodzicami swoim bliskim. Wizyta raz czy dwa razy w roku z jakimś prezentem dla matki czy ojca staje się taką normą. Czyli również w Afryce dochodzimy do takich samych sytuacji, gdzie ten starszy człowiek zaczyna być zostawiany. Ja bym to powiedział tak, im bardziej wchodzi kultura ta europejska, powiedzmy, im bardziej kraj się rozwija, tym bardziej dzieli się rodzinę, tym bardziej ta rodzina staje się z wielopokoleniowej jednopokoleniową, ten starszy człowiek może zaczynać być przeszkodą.
Papież Franciszek nazwał grzechem śmiertelnym zaniedbywanie starych rodziców, potępił pozostawianie ich bez należytej opieki.
Naukowcy przedstawiają nasze stulecie jako wiek starzenia się, maleje liczba dzieci, przybywa starców. To zachwianie równowagi jest wyrzutem czy wręcz wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa, mówił papież. Tymczasem dodał, kultura zysku nalega, by widzieć w ludziach starszych ciężar, którego najlepiej byłoby się pozbyć. Jest coś podłego w tym oswojeniu się z kulturą odrzucenia, stwierdził Franciszek. Społeczeństwo, w którym starsi otaczani są troską i jest dla nich miejsce, zajdzie daleko, gdyż kieruje się mądrością. Społeczeństwo, w którym nie ma dla nich miejsca, są odrzucani, bo stwarzają problemy, nosi w sobie wirus śmierci.
No, miałem okazję porozmawiać wiele razy właśnie z młodymi ludźmi z Afryki, z Senegalu, głównie z przedmieścia Dakaru. Dla nich jest to rzeczą niepojętą, że można by oddać rodzica. Tam domy są bardzo często tak organizowane, że kilku braci i sióstr, zazwyczaj braci, mieszka w tym samym domu. Na każdym piętrze mieszka inny brat i w tym domu mieszka również matka czy ojciec. I dla nich to jest nie do pomyślenia nawet taka kwestia, że można by oddać matkę czy ojca nawet na jakiś tydzień czy dwa komuś, bo chcielibyśmy coś zrobić. To życie się podporządkowuje właściwie tej starszej osobie. Rozmawialiśmy o domach starców, które istnieją w Europie. To dla nich to nie jest tylko wygodnictwo, dla nich to jest wyzbycie się takich swoich korzeni. Oddanie ojca czy matki to tak jakby zapomnienie o tym, kim się jest, skąd się wzięliśmy na świecie i kim jesteśmy.
A ludzie niepełnosprawni, ludzie chorzy, jak są postrzegani w Afryce?
Afryka niestety nie radzi sobie z osobami niepełnosprawnymi, szczególnie z osobami niepełnosprawnymi mentalnie, czyli z chorymi psychicznie. Bardzo często, szczególnie choroba psychiczna jest postrzegana jako jakiejś ingerencji złych mocy, opętaniu bardziej w tym sensie afrykańskim, takim mistycznym. Bardzo często te osoby są usuwane z domów, które żyją w kartonach czy powiedzmy na ulicy. Osoby niepełnosprawne, szczególnie osoby niepełnosprawne ruchowo, na wózkach, no jest też trąd, też się zdarza. Bardzo często wykorzystywane są przez rodzinę jako, mówić na to mandziang, czyli osoba, którą wystawia się na ulicę i ona po prostu żebrze. Przechodzący ludzie dają jej jakieś pieniążki. Nieraz rodzina po prostu używa takiej osoby jako środka na zarobek. Oczywiście na koniec dnia tego człowieka się zabiera z tej ulicy, z tym co zarobił, przyjmuje się do domu, żywi i tak dalej, ale to jest sposób wykorzystania pracy. Jest bardzo małe zaplecze medyczne. Proszę sobie wyobrazić, że w Senegalu mamy na całe państwo dwa szpitale psychiatryczne. To są bardzo małe placówki, każda mieści kilkaset osób. Żeby dostać się do psychiatry, to nie jest kilka dni trzeba czekać, a bardzo często jest to też postrzegane jako jakieś opętanie, ktoś rzucił czar. Bardzo mało jest placówek zapewniających opiekę osobom niepełnosprawnym fizycznie tak samo, ruchowo. Pamiętam, przed moim kościołem chodził na łokciach i na kolanach chłopak, 20 kilka lat. Okazało się, że dwie operacje wystarczyły, żeby wstał na nogi i chodził o kulach. Skończył gimnazjum, zrobił kurs informatyczny i zaczął pracować. A leżał kilkanaście lat na ulicy, bo po prostu nikt się nim nie zajął, bo rodzina nawet nie wie, że można. Kosztuje to niesamowite pieniądze, a państwo po prostu sobie nie radzi z takimi rzeczami. Więc oczywiście to jest bieda. Ja na przykład przy parafii miałem jeden z nielicznych klubów
piłki koszykowej na wózkach inwalidzkich. Byliśmy wicemistrzami kraju i ci młodzi chłopacy, niesamowicie silni, mówili, że sport pozwala im zrozumieć, że są czegoś warci, że można w życiu coś osiągnąć, że trzeba się bić w życiu w tym dobrym sensie. Wyciągnął ich właściwie z tego żebractwa, czyli potrafią odkryć, że są warci czegoś. A to jest najważniejsza rzecz. I tutaj rodziny bardzo często, można powiedzieć brzydko, zawalają.
Podczas jubileuszu chorych i niepełnosprawnych w czerwcu 2016 roku Franciszek mówił o tendencji do ukrywania ich przez tych, którzy czują się zdrowi i doskonali. W czasach, gdy pewna troska o ciało stała się masowym mitem, a zatem interesem ekonomicznym, to, co jest niedoskonałe, musi być przesłonięte, ponieważ wymierzone jest szczęście i spokój ludzi uprzywilejowanych i podważa model dominujący.
Wychwyciłam, ojciec mówił, że 47 lat to jest ta średnia wieku?
Tak, to się umieralności, czy tak średnia, bo to się bierze pod uwagę wszystkich ludzi, którzy umierają, prawda, zarówno niemowlęta, jak i dzieci. Także 2 lata temu były chyba statystyki robione, to było 47 lat. W Polsce myślę, że to jest około 80, prawda?
Tak, kobiety dłużej żyją. Rozmawiając niedawno ze specjalistką, usłyszałam, nie wiek się wydłuża, tylko wydłuża nam się starość. A w Senegalu 47 lat, co to za wiek?
To znaczy tak, ale ja bym nie chciał, żebyśmy myśleli teraz, że Senegalczycy umierają w wieku 47 lat. Umieralność wśród dzieci jest bardzo duża. Zmniejszyła się ostatnimi czasy i mam nadzieję, że jeszcze się zmniejszy. Osłona medyczna od 0 do 3 lat jest dosyć mocno teraz rozwijająca się, jeszcze nie rozwinięta, ale rozwijająca się, więc ta średnia umieralności na pewno podwyższy się. No niemniej jednak powiem tak, w parafii ostatniej, w której pracowałem, 15 tysięcy osób, no to znałem 2 osoby, które miały powyżej 90 lat. To były 2. Kobieta w wieku lat 60 paru, 70 to staruszka, nie? To staruszka. A już nie mówię o buszu. Dziewczyna zaczyna być matką w wieku lat 12, 14, 15, 7, 8 dzieci, powiedzmy do tego 35, 40 roku życia maksymalnie. No a później już no, wszystko zależy od siły, od sposobu jedzenia, życia. W mieście możemy spotkać osobę, która ma 60 lat i będzie wyglądała na 40, a w buszu możemy spotkać osobę, która ma 40, będzie wyglądała na 60, bo Afryka to jest kontynent paradoksów, kontynent różnic. Nie? Te różnice są widoczne na każdym kroku.
Sam moment śmierci, umierania, odchodzenia, pogrzebu.
Wszystko zależy od grupy etnicznej, z której osoba pochodzi. Pierwsze jakieś takie oznaki, że osoba zaczyna odchodzić, ta rodzina się zbiera, to jest na całym świecie chyba tak samo, tak mi się wydaje. I teraz sam moment śmierci, tak jak powiedziałem, w każdej grupie etnicznej wygląda to troszeczkę inaczej. I też w każdej religii wygląda to inaczej. Jeżeli będą to muzułmanie, to brzydko powiem, ale ciało nie wystygnie, już będzie zakopane. Na pewno w tym samym dniu pochowają, a nieraz to się tak zdarza, że po kilku godzinach praktycznie, czyli ci, którzy są na miejscu, są na miejscu, cała reszta już nie ma możliwości jakiegoś takiego pożegnania się z osobą. Dla nich ważniejszy jest ten 8 dzień albo tam któryś dzień po pogrzebie, zależy znowu od tradycji grupy etnicznej, kiedy składa się kondolencje tym, którzy zostali tej najbliższej rodzinie. Jeżeli chodzi o inne grupy etniczne, jeżeli jest to w wiosce, no to znowu jest to Afryka, nie mamy możliwości przechowania ciała, więc z pewnością to będzie też ten sam dzień. Odpowiednie namaszczanie, odpowiednimi olejkami, odpowiednie ubranie, zawiązanie, zawinięcie w te wszystkie płótna, osobne płótno na głowę, osobne płótno na ciało, polewanie olejkami eterycznymi, które mają jako zadanie, powiedzmy, zabić zapach rozkładanego ciała, żeby dzikie zwierzęta nie wykopały. Niekiedy jest to pochówek na leżąco, niekiedy na pół siedząco w ziemi, niekiedy jest to tylko taka wąska szpareczka, przez którą wciska się ciało i przez tą szparkę później jest dopiero grób wykopywany. Dlaczego? Żeby jak najmniejszy był otwór, znowu, żeby zabezpieczyć przed zwierzętami. Nieraz kładzie się kamienie na grób, ciernie, nieważne, czy to są chrześcijanie, czy nie, czy to są animiści, czyli wyznawcy religii afrykańskich. Ciało powinno być zabezpieczone przed zwierzętami. To jest zawsze zawsze płacz. Na przykład ja pracowałem z takimi grupami etnicznymi jak Bedik, Basari, Malenke, Dialonkeje i inne, ale głównie tutaj chciałbym powiedzieć o Bedik, Basari, największych takich grupach, które przyjmowały religię chrześcijańską. Kobiety wiedziały, że muszą płakać i nawet nie płakać, co zawodzić, co krzyczeć, co turlać się po ziemi, co eliminowało je z obrzędów na przykład kościelnych. Był zakaz wchodzenia kobiet do kościoła, oczywiście zakaz widzenia trupa, tylko odpowiednia klasa, czyli grupa społeczna mężczyzn, którzy przeszli odpowiednie inicjacje, mogły zbliżać się do trupa, ubierać, myć i tak dalej, i tak dalej. Wszystko dlatego, że kobieta jest słaba, że kobieta nie wytrzyma, że kobieta będzie histeryzowała i że będzie się źle zachowywała. Dzieci oczywiście również nie. Zmarł młody chłopak, 17 lat, i ja wykorzystałem trochę tą sytuację, małe miasteczko, duża wieś powiedzmy, gdzie zaprosiłem wszystkich ludzi, i kobiety, i dzieci, żeby przyszły, żeby wszyscy byli. I to był taki przełom i oczywiście później rozmowa ze starszyzną, z szefami Kutimie, czyli z tymi szamanami, którzy akceptowali religię, niekoniecznie ją przyjmowali chrześcijańską, i udało nam się dojść do tego, że zachowanie kobiet nie było tym zachowaniem spontanicznym, bo one tak przeżywały śmierć kogoś, ale te ich krzyki, turlanie się po ziemi i tak dalej było częścią ich tradycji. Wystarczyło powiedzieć: wcale nie musicie się tak zachowywać, zachowujcie się naturalnie. Jeżeli chcecie płakać, płaczcie, ale naturalnie. I od tego momentu te kobiety zaczęły uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej, zarówno w kościele, jak i poza kościołem. Na cmentarz przychodziły, co było kilka lat wcześniej jeszcze nie do pomyślenia. Mówimy o 2007-2006 roku, pierwszy raz kobieta, która może zbliżyć się do trupa. Eutanazja, no myślę, że do tego momentu jeszcze nie doszliśmy. Nawet pomyślenie o kremacji zwłok byłoby rzeczą nie do przyjęcia. Mimo powiedzmy biedy, to pojęcie utrzymania życia i zachowania życia, godności życia w Afrykańczyku będzie bardzo silne. Nawet silniejsze chyba niż u nas. To życie pozostaje wartością samą w sobie.
W Holandii drastycznie wzrosła liczba eutanazji osób z poważnymi problemami psychicznymi. Na sprawę zwróciły uwagę krajowe media w 2015 roku, powołując się na dane specjalnej kliniki, w której te zabiegi są przeprowadzane.
Tylko w pierwszej połowie roku 18 osób chorych psychicznie zostało poddanych eutanazji w klinice utworzonej z myślą o pacjentach, których lekarze prowadzący się na to nie zgadzają. To więcej niż w całym 2014 roku, gdy uśmiercono łącznie 17 osób. Kolejnych 100 pacjentów z problemami psychicznymi, którzy zwrócili się z prośbą o eutanazję, czeka na taki zabieg. Przepisy o eutanazji wprowadzone w Holandii już kilkanaście lat temu są dziś bardzo szeroko interpretowane. Przeciwnicy takiej praktyki alarmują, że poddawani są je już nie tylko pacjenci nieuleczalnie chorzy, ale także osoby starsze, samotne czy cierpiące na poważne choroby psychiczne, depresje czy demencje. Lekarze zaś, którzy udostępniają śmiercionośne trucizny, według krytyków często zbyt szybko podejmują decyzję o przeprowadzeniu eutanazji, nie próbując w inny sposób pomóc pacjentom. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela.
W 2014 roku Belgia zgodziła się na eutanazję chorych dzieci. Parlament przyjął wtedy przepisy w tej sprawie. To pierwszy kraj, w którym prawo do wspomaganej śmierci nie jest ograniczone barierą wieku, informowały media.
Deputowani nie posłuchali apeli płynących z różnych stron o odrzucenie kontrowersyjnej ustawy. Jej przeciwnicy demonstrowali na ulicach Brukseli z transparentami: trzeba leczyć, nie zabijać. Przyjęta ustawa dopuszcza eutanazję dzieci, które zostały uznane przez lekarzy za nieuleczalnie chore i których cierpienia nie można uśmierzyć. Przeprowadzana na ich życzenie za zgodą rodziców. Dla mnie to barbarzyństwo. To znieczulica. Kto będzie następny? Noworodki, wcześniaki, i będziemy to tłumaczyć praktycznym podejściem? Rola rodziców polega na opiece, a nie uśmiercaniu własnego dziecka. Nasz syn przed śmiercią ciężko chorował, ale nie wyobrażam sobie, że mógłbym zgodzić się na jego eutanazję. Chore dzieci zostały zdradzone, mówili przeciwnicy kontrowersyjnej ustawy. Podkreślali, że dzieci podatne na wpływy z zewnątrz, niedojrzałe, nie są w stanie świadomie zgodzić się na eutanazję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Przeżyliśmy rok 89, kiedy Polska w końcu otworzyła się na Europę, i ten wielki entuzjazm, i zostaliśmy zalani moim zdaniem najpierw tym wszystkim, co nas skaziło, a dopiero później zaczęliśmy przecedzać rzeczy, wybierać, uczyć się. i stawać się coraz mądrzejszymi w naszych wyborach. Afryka to jest praktycznie to samo. Najpierw otrzymujesz tą komercję, nie? Komórki, no nie wiem, te wszystkie McDonaldy, Coca-Cola i te sprawy, te takie najbardziej krzyczące, które zalewają człowieka i myśli. I mam nadzieję, że Afryka nie pozwoli sobie, żeby Europa wlała w nich to, co nie będzie ich życiem, że mimo tego całego rozwoju, który się im proponuje, mimo tych wszystkich nowinek technicznych, pozostaną sobą. Ja po 14 latach w Afryce powiem, że możemy się dużo uczyć od Afrykańczyków. Takiej godności życia, bo bardzo nam często się wydaje w Europie, że im więcej mamy, tym więcej jesteśmy. A Afrykańczyk im mniej ma, tym bardziej jest.
To, co łączy ludzi, którzy wracają z Afryki, to właśnie takie spostrzeżenia. Oni tęsknią za Afryką. Dlaczego? Bo widzą coś, co w Europie gdzieś zniknęło albo zanika. Oni jeszcze nie są przepuszczeni przez maszynkę komercji, reklam. Trzeba więcej, mocniej, te wskaźniki, to musi wszystko rosnąć. My musimy nadążyć. Od dzieci się tego bardzo przecież wymaga. Ty musisz być kimś.
A powiem pani więcej, nawet jeżeli jest to dobrodziejstwo, może nie w takim stopniu, to wydaje mi się, że ono nie przytłacza tak człowieka, nie determinuje jego wyborów. Ja bym tylko chciał zadać takie pytanie takiemu człowiekowi, który cały czas dąży do tego, żeby być lepszy od sąsiada, mieć lepszy samochód, lepszy dom, być większym, ważniejszym. Czy on jest szczęśliwy? Pamiętam, siedzieliśmy sobie na szczycie wzgórza, na takim wielkim głazie, patrzyliśmy sobie na step z ludźmi, którzy nie mieli nic. I oni byli naprawdę szczęśliwi w tym, co robią, kim są. Dla nich najważniejsze było to, że są razem i mają rodzinę obok siebie, że mogą liczyć na kogoś. Oczywiście, że mieli swoje marzenia, dążenia jakieś, ale wydaje mi się, że w tym wszystkim nie zatracili człowieka. A tutaj tak, ja jestem od prawie pół roku w Polsce i widzę, że bardzo często ta pogoń za czymś zatraca nam te piękne chwile. Nieraz człowiek musi mieć taki ostry impuls albo coś musi się wydarzyć, żeby mógł spojrzeć na swoje życie jako na czas przemijający, który jest nam dany, abyśmy go wykorzystali. Tak bardzo często zamiast wykorzystywać to życie, żeby je przeżyć, to my gonimy za czymś, a życie nam ucieka między palcami. Pierwszy raz od 15 lat byłem na kolędzie w Polsce i co mi się rzuciło w oczy, to właśnie te przepiękne domy, puste. Przepiękne domy, przepięknie udekorowane i jedna albo dwie osoby starsze, młodzi albo za granicą, albo w pracy długo i kiedy zaczyna się rozmawiać, a jak przeżyliście święta, a no w jeden dzień spotkaliśmy się na kawce czy tam na kolacji, to już jest wielkie, wielkie wydarzenie. Ja bym bardziej chciał zakończyć tym takim apelem. Nie zapominajmy, że za kilka lat my będziemy na miejscu tych, których dzisiaj uważamy za osoby starsze, może nam przeszkadzające, które nas nie rozumieją i wyciągnijmy z tego wnioski. Bo starość nie jest zła. Nieraz mówi się, że Pan Bóg źle wymyślił starość i Pani powiedziała, że ta starość nam się przedłuża. Ona może być przepiękna, jeżeli ten człowiek będzie czuł się potrzebny, jeżeli będzie czuł, że ma swoje miejsce. Także wydaje mi się, że jeżeli każdy z nas będzie w stanie odnaleźć swoje miejsce i szanować miejsce drugiego, to nie będzie żadnych problemów.
Dla mnie Polska, ta rzeczywistość polska jest tak różna, inna od tej rzeczywistości południowoamerykańskiej, a konkretnie paragwajskiej, bo tam miałem okazję przebywać i pracować, że w sumie tak trudno by mi było chyba jakoś tak porównywać te dwie rzeczywistości. Ojciec Marcin Dusiński, Zgromadzenie Ducha Świętego, 14 lat pracujący w Paragwaju. Patrzę na osoby starsze w Polsce i patrzę pamięcią sięgając do tych spotkań z osobami starszymi gdzieś tam w Paragwaju, no różne, na pewno zdecydowanie różne, bo to i sytuacja życiowa i warunki życiowe są zdecydowanie różne, nie? To wiąże się pewno z mentalnością troszeczkę tą południowoamerykańską. To pewno nie jest żadna tajemnica już dla Europejczyków i dla Polaków, że południowcy to są ludzie tacy o gorącym sercu, o otwartym sercu, o sercu spontanicznym. Oni nie są jacyś wyrachowani, nie są wykalkulowani, więc mnie się wydaje, że podejście jest troszeczkę inne. Na pewno można spotkać takie sytuacje pozostawienia osób starszych, ale też na pewno jest widoczna wielopokoleniowość w rodzinie. W jednym domu nierzadko żyje 2, 3, czasami nawet i 4 rodziny. To jest ta sama rodzina oczywiście, tylko że są różne pokolenia. Jest i babcia, i dziadek, i są rodzice, są dzieci i czasami dzieci tych dzieci. Więc tutaj w naszych warunkach polskich taką wielopokoleniowość w jednym miejscu czy w jednym domu chyba rzadko już można spotkać.
Trzeba też przejąć się tym, że w Polsce pojawiają się te trendy, które chociażby za naszą zachodnią granicą są już taką normą. Czyli domy opieki, oddajemy ludzi starszych do takiego domu albo zbieramy pieniądze na to, aby właśnie zabezpieczyć sobie starość. Decyduje się na to, że chce tam pójść. To właściwie jest mój wybór. Tak się żyje w Europie tak zwanej zachodniej. No i w Polsce ja powoli widzę taki trend, a w Paragwaju tego jeszcze nie ma. Nie ma o tym mowy, czy do tego się zmierza, czy Europa jest jakimś wzorem, ten model europejski na starość.
Ja z czymś takim się nie spotkałem w Paragwaju. 15 lat prawie byłem tam, a nie przypominam sobie nawet jednej takiej sytuacji, gdzie ktoś wpadłby na taki pomysł. Ja nawet nie wiem, czy ktokolwiek mi wspominał o takim domu dla starców, bo zupełnie inaczej jest to nasze społeczeństwo obecne, zorganizowane tutaj w Polsce, jeśli chodzi o tą kwestię ekonomiczną i administracyjną, a zupełnie inaczej to funkcjonuje w Paragwaju. Nie? Jeśli chodzi o, to się w Paragwaju nazywa jubilacja, ale w Polsce to się mówi emerytura. To zupełnie inaczej wygląda, bo tam rzadko która z osób, przynajmniej tych starszych, które ja miałem okazję poznać, miały coś takiego jak emerytura. Tam tak to nie funkcjonuje. To znaczy się, jest taka możliwość, oczywiście, to się nazywa po hiszpańsku Instituto de Prevención Social. To jest taki prewencji socjalny instytut i tam osoby ewentualnie mogłyby oddawać jakąś tam część swoich zarobków. Niemniej jednak te pieniążki zarobione są tak małe, tak niskie, że no nie starcza im na zwykłe życie, więc nie ma co, nie ma jak odkładać, nie ma tych emerytur i osoby te starsze właśnie pozbawione są takiej możliwości, nawet jeżeli by chciały gdzieś tam pójść do takiego domu starców, no to ja mówię, ja osobiście nie spotkałem się, natomiast z czego żyją? Pojawia się pytanie, bo z czego mają żyć, z czego mają się utrzymywać, skoro nie pracują, nie dostają emerytury, osiągnęli jakiś tam wiek, powiedzmy 65 czy 70 lat, nie są zdolni do takiej efektywnej pracy, więc z czego żyją? Zawsze też się zastanawiałem i parokrotnie miałem okazję rozmawiać z ludźmi na ten temat. No okazuje się tak, że takim obowiązkiem rodzinnym jest utrzymanie takiej osoby, to znaczy nie to, co ona sobie wypracowała przez lata pracując, tylko obowiązkiem syna, córki jest no, sprawowanie takiej opieki nad osobą starszą, nad ojcem czy nad mamą.
No ale jeżeli nie chcą, jeżeli te więzi rodzinne między dziećmi a rodzicami nie są zbyt poprawne, to co wtedy?
No właśnie. Takie samo pytanie zadawałem, co wtedy dzieje się, jeżeli na przykład syn czy córka, która posiada już swoją własną rodzinę, męża, często i kilkoro dzieci, przepraszam, tak to brzydko zabrzmi, dodatkowe osoby do utrzymania, no stawały się jakimś takim wyzwaniem, żeby nie powiedzieć ciężarem. Zdarzały się takie sytuacje również, że osoby starsze były pozbawione takiej opieki. Owszem, znajdowały jakiś tam kącik, czy miały swój dom. Zazwyczaj to był taki domek lichy, niewielki, ale miały taki swój kącik. Natomiast jest coś takiego i funkcjonuje do dnia dzisiejszego w społeczeństwie w Paragwaju jak kolektywna odpowiedzialność za osoby starsze. Ja to tak sobie nazwałem teraz na nasze potrzeby. Jeżeli mamy na przykład w naszym sąsiedztwie osobę, która nazywamy ją babcia czy dziadek, abuelo albo abuela i wiemy, że są zostawieni samym sobie, to zazwyczaj było grono jakichś życzliwych sąsiadów, którzy starali się dzień po dniu pomagać tym osobom. To jest takie chyba niesamowite. Właśnie ja miałem okazję pracować akurat w takiej, no dosyć ubogiej dzielnicy, powiedzmy, klasa średnia w dół. Faktycznie ci dziadkowie, babcie nie zostawały na pastwę losu, tylko zawsze znajdował się ktoś, sąsiad, sąsiadka, grupa młodych ludzi nawet, pomagały właśnie w tych ciężkich chwilach. Nawet jeżeli była chora, to szukano jakichś innych sposobów, żeby tej osobie pomóc. Były jakieś takie organizacje pozarządowe, które spieszyły z pomocą, były w dzielnicy czy we wspólnocie osoby, które się zajmowały również takimi sprawami. Osoba wymagała jakiejś takiej hospitalizacji, a nie miała na to środków, to sąsiedzi organizowali jakieś takie obiady, oni to nazywali hamburger seada, to znaczy przygotowywali 1000 hamburgerów i sprzedawali gdzieś to na ulicy ludziom, którzy przechodzili obok, tak żeby zdobyć jakieś środki, by tej osobie pomóc. I to robili z sercem bardzo otwartym i to rzecz taka nagminna, nie? Jakąkolwiek formę posiłku wynajdowali, czy to na kolację, czy na obiad, tak żeby jakieś takie fundusze zebrać i żeby tej osobie pomóc. Oczywiście taka postawa zostawienia tych osób starszych samym sobie jest napiętnowana, to się krytykuje, o tym się mówi, ale są osoby, które powyjeżdżały gdzieś za granicę albo daleko. Zazwyczaj to jest w pogoni za pieniądzem, za lepszym życiem, czy wyjazd do Argentyny, czy wyjazd do Hiszpanii. Zazwyczaj to są te kierunki obierane przez Latynosów i przez Paragwajczyków również, czy do Stanów Zjednoczonych, czy do Brazylii. No to nie zawsze te sytuacje tam pozwalały wracać, no ale zdarzają się takie sytuacje, nie? I zdarzają się, jak i wszędzie pewno, nie? Ja bym nie powiedział, że jest tak, ze wskazaniem na dziadków jest taka ich rola, żeby rozpieszczać wnuków. Nie, oczywiście, oni mają czas, żeby się nimi zająć, bynajmniej w tym środowisku, w którym żyłem. Były to relacje z pełnym szacunku do tych starszych osób i rodzice zazwyczaj szli do pracy, więc zostawały wnuki po szkole do domu i czy tam przygotować obiad. Takie sytuacje tak, ale gdzieś tam w sklepach czy na rynku, wpuszczanie w kolejkę. Pamiętam, co mi opowiadał mój proboszcz, Portugalczyk jeszcze w tym Paragwaju. Kończy dzisiaj 66 lat. Parę lat temu zdarzyła się taka sytuacja, że pojechał do banku załatwiać jakieś sprawy i faktycznie kolejka była taka dosyć długa. Za nic w świecie nie uważa się za dziadka, ale stanął tam dzielnie w kolejce. Ktoś tam się wychylił z tego okienka i tak mówi: dziadku, chodźcie tutaj, bo wy jesteście już starsi tacy. Tak oglądnął się nawet za siebie, czy ktoś nie stał za nim, a to faktycznie okazało się, że to jego wołali. Później jak przyjechał do domu, opowiadał tą sytuację, że no jeszcze w życiu mu się tak nie zdarzyło, żeby ktoś go nazwał dziadkiem, on dopiero ma tam 60 lat. Ale właśnie, od jakiegoś tam takiego momentu, gdy człowiek osiąga powiedzmy 60 lat, który pracuje całe życie i pracuje bardzo ciężko na ten kawałek chleba i jest zniszczony, tak fizycznie zniszczony, to faktycznie to widać. Ma się ten szacunek, taki respekt dla tych osób.
Na Filipinach papieża Franciszka nazwano dziadkiem Frankiem. Poinformował sam papież w marcu 2015 roku. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież kolejny raz mówił o osobach w podeszłym wieku i ich roli w rodzinie oraz kościele.
Podkreślił, że starość to nie moment, by przestać wiosłować i wycofać się. Dla kościoła wielkim darem jest modlitwa dziadków i ludzi w podeszłym wieku, po czym podał przykład swego poprzednika.
Guardiamo.
Spójrzmy na Benedykta XVI, który na modlitwie i słuchaniu Boga postanowił spędzić ostatni odcinek swego życia.
Innym razem Franciszek zaznaczył: naród, który nie opiekuje się dziadkami i nie szanuje ich, nie ma przyszłości, bo nie ma pamięci. Stracił ją.
Ja miałem okazję pracować przez szereg lat w takim miejscu, które się nazywało Quartel de la Victoria. Jakby powiedzieć koszary, powiedzmy tak, które zostały zbudowane, wybudowane dla, nie wiem czy się mówi po polsku dobrze, ekskombatantów wojny między Paragwajem a Boliwią, która miała w latach 30. ubiegłego wieku miejsce. Dosyć krwawe te dzieje wojenne i tam wielu takich inwalidów było po prostu skoszarowanych. I gdy ja zaczynałem swoją tam pracę czy przyjeżdżać, taką opiekę duchową sprawować nad tym miejscem, faktycznie warunki, w jakich żyli, takie bardzo, bardzo, bardzo skromne. To były koszary, tam była jakaś taka jednostka żołnierzy, ale też było miejsce właśnie dla tych, którzy czy tam stracili nogę, czy stracili rękę, albo po prostu w którymś momencie się zestarzeli, nie mieli sił, nie mieli rodziny i trafiali do tego miejsca. I zawsze otoczeni szacunkiem, przynajmniej przez te osoby, które na co dzień z nimi były i które tam pracowały, to tak, to było dosyć widoczne. Chociaż faktycznie no, tak człowiek pomyśli, że to były osoby, które oddały część swojego życia i młodego życia jeszcze w obronie swojej ojczyzny i tego akurat od nich wymagano w tamtym czasie, a gdzieś tam później w jakimś momencie tak troszeczkę no, zostawione przez państwo i raz do roku, gdy się wspominało święto zwycięskiej batalii czy podpisanie pokoju między Paragwajem a Boliwią, to zjawiała się telewizja i prasa i robiła wywiady, że jakich to mamy bohaterów, a tak na co dzień to faktycznie ich sytuacja nie wyglądała wcale za dobrze. Ale ja mówię od tej strony właśnie takiej administracyjnej, państwowej być może, ale jednak ci ludzie, nawet ci, którzy mieszkali wokół tego miejsca, starali się organizować pomoc, wiedząc, że to są dziadkowie, którzy krew przelewali w obronie swojej ojczyzny. I faktycznie to takie dosyć wzruszające, widzieć tych ludzi, którzy mało posiadają, a są w stanie jakoś tak podzielić się tym, co mają, pamiętać o nich tak na co dzień.
Jakże bardzo chciałbym, abyśmy jako chrześcijanie byli zdolni do stawania u boku chorych, tak jak Jezus, z milczeniem, przytuleniem, z modlitwą. Nasze społeczeństwo jest niestety zanieczyszczone kulturą odrzucenia, która jest przeciwieństwem kultury gościnności. Zaś ofiarami kultury odrzucenia są właśnie osoby najsłabsze, najbardziej kruche. A to jest okrucieństwo.
Ja nigdy chyba nie słyszałem w mediach publicznych rozmowy jakiejś takiej czy dyskusji publicznej na temat eutanazji. Nigdy. Jednak ten szacunek do życia osoby starszej, tak mi się wydaje, że jest mocno zakorzeniony w Paragwajczykach. Nie wiem, być może te prądy, jak myśli nowoczesne gdzieś tutaj z Europy, papież chyba nazywał, nie, cywilizacją śmierci. No to tam jeszcze chyba, jeśli chodzi o tą kwestię eutanazji, nie były podejmowane ani próby, ani sondaże nawet co na ten temat. Jednak do samego końca starają się to życie ludzkie otaczać opieką i w miarę możliwości swoich pomagać.
Oczywiście, że można mówić, że nasza europejska kultura idzie w tym kierunku bardzo mocnego indywidualizmu, skupienia na sobie, na własnej karierze, na zdobywaniu, gdzie starość czy obecność osoby starszej jest widziana w jakiś sposób jako ograniczenie tego własnego rozwoju. I pewnie, że prościej jest pozbyć się osoby starszej. Zresztą ten problem na pewno istnieje na dosyć szeroką skalę. Wystarczy posłuchać wypowiedzi papieża Franciszka, który bardzo często nawołuje, apeluje do tego, aby zajmować się osobami starszymi, aby otaczać je opieką i szacunkiem. Także no na pewno Ojciec Święty żyje w Rzymie, we Włoszech, ma spojrzenie na cały świat, no ale przede wszystkim myślę, że czerpie ze swojego doświadczenia konkretnego i zauważa ten problem, to znaczy takiego no niepokojącego na pewno traktowania ludzi starszych. Natomiast to są wnioski bardzo generalne, które należy zauważyć, ale to oczywiście nie jest pełnia tego, co dzieje się w życiu, bo pracując w parafii, włoskiej, rzymskiej parafii, na peryferiach Rzymu, na północnym zachodzie, zupełnie na skraju miasta, tam znowu no, największy procent to były takie bardzo piękne świadectwa ze strony ludzi, którzy bardzo często w sposób dla mnie heroiczny zajmowali się osobami starszymi, rodzicami, dziadkami. Także no, ja jestem bardzo daleki od generalizowania. Ojciec Maciej Sierzputowski ze Zgromadzenia Ducha Świętego. Aktualnie ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy. W Rzymie pracowałem przez 13 lat w parafii Świętej Brygidy Szwedzkiej na przedmieściach w dzielnicy Palmarola.
Nie chcę być ciężarem, wiem, że jest im ciężko przeze mnie, lepiej niech mnie oddadzą, albo za nic w świecie błagam, zapłacę każde pieniądze, tylko nie chcę tam trafić. Spotykam się właśnie z takimi zwierzeniami.
Ja myślę, że w każdej rodzinie, która naprawdę ma te więzi rodzinne dobre, autentyczne, prawdziwe, gdzie jest ta wrażliwość na drugą osobę, pragnienie pomocy i też szacunek do osób starszych i zrozumienie ich ograniczeń. Jeżeli rodzina funkcjonuje w taki sposób, zdrowy sposób, to tam zawsze wdzięczność będzie przeplatała się z, no właśnie, z troską o drugiego i to idącą w dwie strony. Wiele przeżyłem takich spotkań, jako duszpasterz, starałem się przynajmniej być z ludźmi, a tam duszpasterstwo jest takie naprawdę domowe. Chodziliśmy bardzo dużo po domach, tam tak naprawdę kolęda, ta nasza polska, czy odpowiednik tej kolędy, który też istnieje we Włoszech, z tym, że to zazwyczaj jest robione w Wielkim Poście, ale my staraliśmy się tę kolędę mieć nieustannie przez cały rok, co też zaowocowało wspaniałymi relacjami, które trwają do dzisiaj, i przyjaźni, znajomości. W każdym razie, odwiedzając rodziny, naprawdę wiele, wiele sytuacji, rozmów też z osobami starszymi, które wyrażały swoją wdzięczność, kiedy rozmawiały ze mną, mówiły, jakie to jest niesamowite, jak bardzo jesteśmy wdzięczni naszym dzieciom, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że dla nich to jest ogromny ciężar i może by było lepiej, gdyby nas oddali do jakiegoś domu, do jakiegoś, no bo wtedy im by było łatwiej. Ja myślę, że to jest zupełnie normalna reakcja w relacjach osób, które naprawdę się kochają.
Kościół nie może i nie chce podporządkować się mentalności niecierpliwości, a tym mniej obojętności pogardy wobec starości. Musimy rozbudzić zbiorowe poczucie wdzięczności, uznania, gościnności, które sprawiają, że człowiek starszy czuje się żywą częścią swojej wspólnoty. To słowa papieża Franciszka. Często mówiąc o osobach starszych, zwraca się do ludzi młodych. Kilkakrotnie zrobił to podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W ostatnim dniu pobytu w Polsce papież spotkał się z wolontariuszami. Mówił wtedy, że młodzi powinni rozmawiać z dziadkami. Chcecie być nadzieją przyszłości, czy nie? Zapytał. Pierwszym warunkiem jest pamięć. Pytanie, skąd pochodzę? Pamięć o moim narodzie, pamięć o mojej rodzinie, pamięć o całej mojej historii. Młody człowiek pozbawiony pamięci nie jest nadzieją przyszłości, prawda? A co robić, żeby pamiętać? Rozmawiaj z rodzicami, z osobami starszymi, ale zwłaszcza rozmawiaj z dziadkami. Zatem, jeśli chcesz być nadzieją przyszłości, musisz przejąć pochodnie od swojego dziadka i babci. Czy obiecujecie, że przygotowując się do Dni w Panamie, będziecie częściej rozmawiać ze swoimi dziadkami? Jeśli zaś dziadkowie są już w niebie, czy będziecie rozmawiać z osobami starszymi? Będziecie zadawać im pytania? Pytajcie ich, bo oni są mądrością narodu. Franciszek mówił też, że nie wie, czy to on, jako głowa Kościoła, pojawi się w Panamie na Światowych Dniach Młodzieży. Ale zapewniam was o jednym. Piotr tam będzie. I on zapyta was, czy rozmawialiście z dziadkami, ze starszymi ludźmi, by zachować pamięć. I czy mieliście odwagę i męstwo, by stawiać czoła różnym sytuacjom. I czy potrafiliście zasiać nadzieję na przyszłość? To Piotrowi odpowiecie. Jasne? Tak. Niech Bóg wam błogosławi. Franciszek kilkakrotnie podczas swojego pontyfikatu odwiedził domy opieki spokojnej starości. Domy starców powinny być płucami ludzkości w każdym kraju, dzielnicy, parafii. Powinny być sanktuariami człowieczeństwa, w których ludzi starych i słabych otacza się opieką, powiedział. W swoich wystąpieniach zwraca też uwagę na wygodną perspektywę istnienia takich miejsc i umieszczania w nich krewnych, rodziców, a także eliminację ludzi ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność. Brak zdrowia i niepełnosprawność nie są dobrym powodem, aby wykluczyć lub, co gorsza, usunąć osobę. Osoby starsze najbardziej dotkliwie cierpią. Nie z powodu osłabienia organizmu i wynikającej stąd niepełnosprawności, ale opuszczenia, wykluczenia, braku miłości, podkreślił Franciszek.
Ten problem należy zauważyć, bo faktycznie w Europie, nie wiem, czy to są procesy, które zaszły najdalej, być może, w Europie ten problem istnieje. No, jest to związane z kulturą, z wychowaniem. Te pokolenia, które doświadczyły tego modelu rodziny patriarchalnego, później znowu to wyzwolenie. Ja miałem w parafii dokładnie taką gradację pokoleń, bo tam faktycznie te procesy zaszły, one były o wiele silniejsze niż w Polsce. Znaczy, pokolenie osób, które przeżyły wojnę, przeżyły wielką emigrację, bo to jest taki etap też w historii Włoch bardzo ważny, gdzie była ogromna bieda i całe pokolenie emigrowało. Wielu z nich później wróciło, ale wielu pozostało za granicą. Ci, którzy wrócili z pieniążkami zarobionymi gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach, zaczęli inwestować w rodzinę, bo oczywiście to było wszystko dla rodziny. Natomiast pokolenie, które przyszło po nich, to jest pokolenie roku 68, generalizując, czyli tej wielkiej rewolucji kulturowej. To był proces bardzo silny, bardzo gwałtowny i bardzo powszechny. My tutaj w Polsce ze względu na reżim komunistyczny, no myślę, tak nie odczuliśmy tego. To nie było tak mocne jak tam, w tej wolności, w tym liberalizmie. W tych krajach tak zwanych zachodnich to jest pokolenie ludzi, pokolenie kontestacji, pokolenie, które odeszło od autorytetów, które później wychowało kolejne pokolenia. No i dzisiaj faktycznie, ja pracując bardzo dużo z młodzieżą tam we Włoszech, bardzo mocno zwracaliśmy uwagę ze współbraćmi, z innymi animatorami, wychowawcami, żeby faktycznie no, inwestować tutaj w tę edukację prorodzinną, ale w sensie takiego dobrego przeżywania tych relacji. Również z osobami starszymi, bo takie obrazki jak na przykład w metrze mama, która sadza dwóch synów 5-6 lat, metro w pewnym momencie no, nabite ludźmi, już na którejś tam stacji, wchodzą osoby starsze, na mama, no, to że dzieci tego nie robią, to no, nie dziwię się, bo w końcu muszą usłyszeć, że tak się powinno postępować, że kiedy wchodzi osoba starsza, to dziecko powinno wstać, ustąpić miejsca. Dzieci rozłożone na fotelikach, mama wręcz zachęca je, żeby jeszcze wygodniej usiadły, żeby się nie zmęczyły. No, takich obrazków widziałem bardzo dużo.
Boimy się tego, że nasi rodzice będą niedołężni, starsi. Czy my sobie poradzimy? Czy okażemy się córkami, synami? Decydujemy często o ich życiu, o ich przyszłości. Jak katolik powinien się zachować? Czy są proste odpowiedzi? Czy Ewangelia nam je daje?
No to jest cała Ewangelia. No Ewangelia to jest dobra wiadomość, wspaniała wiadomość o tym, że Bóg jest miłością, że Bóg kocha każdego człowieka i do tej miłości nas powołuje, ale do takiej miłości prawdziwej, to znaczy daru z siebie, tej miłości nas uczy i na tę miłość wskazuje jako źródło sensu naszego życia. No, te słynne zdania Jana Pawła II, które są niczym innym jak tłumaczeniem Ewangelii, z Ewangelii czerpią, kiedy Jan Paweł II mówił, że człowiek nie może żyć bez miłości. Kropka. To jest 10. punkt Redemptor Hominis. Człowiek nie może żyć bez miłości. Kropka. Bez miłości, i to tej miłości przez duże M, życie człowieka nie ma sensu, człowiek siebie nie rozumie, dopóki jej nie doświadczy tej miłości i nie uczyni jej w jakiś sposób swoją. Miłość czym jest? Miłość jest nieustanną próbą dawania siebie drugiemu człowiekowi. Stawianie drugiego człowieka w centrum, jego szczęścia, jego radości. Centrum miłości nie jest we mnie, centrum, serce miłości jest poza mną, jest w drugim człowieku. Oczywiście, że to może się wydawać takie mówienie bardzo abstrakcyjne, ale takim naprawdę nie jest, bo miłość nie jest abstrakcją, nie jest uczuciowością. W miłości bardzo często uczucia są nawet trudne. Bardzo często spotykałem ludzi, którzy naprawdę kochali, ale nie tylko nie mieli tego świadomości, ale jeszcze no, wręcz spowiadali się z tego, że nie potrafią kochać, bo czują rzeczy, których nie powinni czuć. Na przykład obrzydzenie, wstręt, na przykład lęk, a mimo to szli w kierunku drugiego człowieka, zajmowali się nim. To jest prawdziwy akt miłości.
W obliczu zła, cierpienia, grzechu, dla ucznia Jezusa jedyną możliwą odpowiedzią jest dar siebie, a nawet dar własnego życia na wzór Chrystusa. To jest postawa służby. Jeśli ktoś, kto nazywa siebie chrześcijaninem, nie żyje, aby służyć, służy tylko, aby żyć swoim życiem, zapiera się Jezusa Chrystusa.
Życie ma swój naturalny kres, naturalny kres. I warto żyć do końca. Ja może opowiem dwie historie, konkretne spotkania. Pierwsze dotyczy rodziny, w której ojciec, dziadek umierał. Był chory, był podłączony pod tlen. Wydaje mi się, że tam były problemy nowotworowe, które dotknęły płuc i nie tylko, były już przerzuty. Leżał, ciężko mu było mówić. Ja tam parę razy byłem z Komunią Świętą, ze spowiedzią, najpierw tak nieśmiało, bo to po latach. Jego syn, ojciec dwóch chłopaków, swoich synów bardzo mocno chronił przed odwiedzinami u dziadka, mimo że dziadek leżał w pokoju obok. Uważał, że nie powinni w tym uczestniczyć. Czara się przelała, kiedy powiedział mi, że kiedy dziadek umrze, kiedy przyjdzie ten moment, nawet nie używał słowa umrze, tylko kiedy przyjdzie ten moment, ja pojadę z moimi synami w góry, żeby tego nie widzieli. No moja reakcja była taka dosyć gwałtowna, mimo że jestem dosyć raczej spokojnym człowiekiem. Powiedziałem mu, słuchaj, jak ty w ogóle myślisz, jak ty rozumujesz? Przecież to jest zupełnie naturalny etap w życiu człowieka, kiedy odchodzi, kiedy umiera. Każdego to czeka, nikt nie może przed tym uciec. Dlaczego ty uczysz swoje dzieci ucieczki przed tym, co jest częścią ich życia? I wiesz co, naprawdę nie życzę ci tego, co chcesz, żeby przeżył twój ojciec. Bo najprawdopodobniej twoi synowie, kiedy przyjdzie moment na ciebie, pojadą sobie w góry. Pierwsza historia. Druga. Poproszono mnie kiedyś, to było no kilka dobrych lat temu, żebym przyszedł spotkać się z Noriną. To była była katechetka w naszej parafii. Jeszcze katechizowała, zanim tam dotarliśmy my, duchacze. Nie znałem jej dlatego, że okazało się, że przez wiele, wiele lat leżała w łóżku. Ta choroba nazywa się SLA. To jest, wydaje mi się, stwardnienie zanikowe boczne. Bardzo ciężka choroba neurologiczna, która polega na powolnym, ale sukcesywnym porażeniu mięśni. Także mięśnie przestają działać. Ostatnim, który przestaje działać, jest serce. Przy tym mózg funkcjonuje do końca. Straszna choroba, straszna. Kiedy ja poznałem Norinę, ona była w stanie troszeczkę ruszać wargami i jednym palcem, żeby wciskać guzik od dzwonka, który miał przywoływać ewentualną pomoc. Jedyną osobą, która była w stanie troszeczkę odczytać z ruchu jej warg, była jej córka. Mąż, który nie chodził do kościoła, deklarował się ateistą. Córka, która mówiła, że wierzy, ale też nie praktykowała. Inne jeszcze osoby z rodziny. No, wszystkie dalekie od regularnej bytności w kościele. Natomiast, kiedy ja pojawiłem się po raz pierwszy w tym domu, trudno mi było stamtąd wyjść, bo tam się czuło prawdziwą miłość. Ci ludzie, którzy ktoś deklarował się niewierzącym, ktoś po prostu nie praktykował, zajmowali się, ona była sercem tej rodziny. Oczywiście cierpieli, oczywiście płakali. I później, kiedy poznaliśmy się trochę bliżej, mówili mi o tym całym swoim trudzie. Jakie były uczucia? Uczucia były często bardzo trudne, ale oni naprawdę kochali. Ta kobieta cierpiała, cierpiała bardzo, ale ona była otoczona miłością. I ja jestem pewien, że to o to chodzi. Nie chodzi o inwestowanie w domy starców. Chodzi o to, żebyśmy nauczyli się kochać drugiego człowieka, kochać go do końca. To nie jest proste, to jest bardzo trudne, ale to jest możliwe. Jeżeli Jezus Chrystus mówi, kochajcie się, miłujcie się, to nie zostawia nas po prostu tak z tym słowem. Sprawowałem 50-lecie Noriny i jej męża. Przepiękna to była uroczystość, ona została wystrojona, posadzona na krześle, jej mąż obok, cały wzruszony. To było w maju, umarła w grudniu, 8 grudnia. Zawsze była bardzo, bardzo mocno przywiązana do Maryi. To nie był przypadek. Poszła do nieba, jestem pewien, że prosto do nieba, bo to była kontynuacja tej drogi, którą przeżyła w swojej rodzinie. Tam wszyscy kroczyli drogą miłości. Właśnie te kontrasty, rodziny, które uciekają, odrzucają, które ukrywają osoby starsze, ich cierpienie, dla których osoby starsze są niewygodne, no i te, które potrafią współcierpieć i otwierają się na to i podejmują to wyzwanie, ponieważ mają przed sobą drugiego człowieka. I to jest człowiek, od którego otrzymali mnóstwo dobra, bo to zazwyczaj rodzice, dziadkowie, osoby bliskie.
Należy przeciwstawić się ekonomii wykluczenia i nierówności społecznej, która pociąga ofiary, gdy zysk bierze górę nad wartością ludzkiego życia. Naszymi gośćmi byli
ojciec Marek Myśliński, Zgromadzenie Ducha Świętego, misjonarz z Senegalu.
Ojciec Marcin Dusiński, Zgromadzenie Ducha Świętego, misjonarz z Paragwaju.
Ojciec Maciej Sierzputowski, aktualnie ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy. W Rzymie pracowałem w parafii Świętej Brygidy Szwedzkiej w dzielnicy Palmarola.
Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję Ewa Dąbrowska.